Alleluia. Mądrości Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste. Prosimy i pozostanie z nami. Duchu Święty Boże, przyjdź, odnów oblicze tej ziemi.
Moi drodzy, tak sobie myślę, że gdyby ktoś przeprowadził ranking, jakiś plebiscyt na najnudniejszy fragment Ewangelii w całym Piśmie Świętym, no to pewnie ta dzisiejsza Ewangelia by wygrała. Kiedykolwiek przyszło mi słuchać jeszcze jako dziecku tej Ewangelii, to człowiek tak stał, zastanawiał się, czy zaraz nie zaśnie. I kiedy już pojawiało się to zdanie: Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem, to już się czuło, że się zbliża lądowanie, nareszcie chyba się skończy ta mordęga wysłuchiwania tych wszystkich imion, z których, przyznajcie, niektóre niespecjalnie nam coś mówią, chociażby Abiud, Ezron, Aram. No, może Azor coś by nam więcej powiedział, bo to imię nam się kojarzy, ale niekoniecznie z człowiekiem. Moi drodzy, wydaje się, że wyczytywanie tej listy nie ma sensu, że właściwie więcej dramatyzmu jest w książce telefonicznej, ale to są takie wypominki. To jest rodowód Pana Jezusa. I to są, jak się nad tym zastanowić, najważniejsi ludzie, ludzie bez których Pana Jezusa by nie było. A więc te wszystkie imiona są ważne w historii zbawienia. Zwróćcie uwagę, że tam jest tylko 5 kobiet i wszystkie te kobiety to są albo cudzoziemki, a najczęściej to są tacy ludzie, właściwie wielu z nich, o których można by zaśpiewać, a gdy się zejdą raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą raz i drugi, co zrobić z tą miłością. I Pan Bóg wiedział, co zrobić z tą miłością, z tymi ich emocjami wzajemnymi, co zrobić z ich życiem, które, tak jak życie wielu z tych wymienionych tutaj osób, było też życiem naznaczonym grzechem. Chociażby Rahab była po prostu kobietą cudzołożną, powiedzielibyśmy dzisiaj prostytutką. Ale Pan Bóg wykorzystał ich namiętności, nawet czasem grzech wpisał się tak w historię zbawienia, że w efekcie mieliśmy Chrystusa. Bez nich Pana Jezusa by nie było. I chcemy sobie uświadomić, jak wiele my zawdzięczamy ludziom, którzy byli przed nami, którzy nas poprzedzili, w których ciąg miłości, małżeństw, spotkań, które im się wydawały przypadkowe, a zdarzyły się dzięki Bożej opatrzności, my dzisiaj jesteśmy. Czasem zadają mi ludzie pytanie, jak to się stało, że zostałem księdzem? Jak to się stało, że dzisiaj mamy księdza Tomasza? Pewnie to nie będzie chronologiczne, ale mam takie poczucie, że najwięcej zawdzięczam moim rodzicom. Byli ludźmi biednymi od strony materialnej. Pamiętam, że musieliśmy zmieniać mieszkania jako dzieci jeszcze. Ja i moja siostra z rodzicami często zmienialiśmy miejsce zamieszkania. Mieszkaliśmy w różnych, na różnych stancjach, czasem w jednym pokoiku. Potem, kiedy już byłem starszy, bywało, że wstydziłem się swoich ubrań, że nie są tak eleganckie czy markowe, tak dobre jak moich kolegów. I myślę, że to też jakoś mnie ukształtowało. To, że... bo potem zrozumiałem, że nie ma się czego wstydzić. Nauczyłem się takiego życia prostego. Nauczyłem się szanować ludzi, którzy wiodą proste życie. W moim domu zawsze była modlitwa. Rodzice sami klękali do modlitwy i na początku kazali, a później już sami chcieliśmy. Prosili do tej modlitwy swoich dzieci. To był takim rytuałem, był wieczorny pacierz. Czasami widziałem, że tato jest zmęczony i nie ma siły. Przysypiał na tej modlitwie, ale zawsze, kiedy byliśmy razem, to też modliliśmy się wspólnie. Zawsze nas irytowało jako dzieci, że jeździliśmy na mszę świętą do katedry na godzinę 9. Wiecie, to były czasy, kiedy były 2 programy i też czasem jeden nie działał. I o 9 był teleranek. Wszystkie dzieci marzyły o tym teleranku, żeby obejrzeć. I my też marzyliśmy, ale prawie że nie znaliśmy tego programu, bo zawsze na dziewiątą do kościoła jeździliśmy i nie było takiej niedzieli, o ile oczywiście zdrowie na to pozwalało. I tego nas nauczyli rodzice, żeby nie pójść do kościoła. Niedziela bez mszy świętej to było nie do pomyślenia w naszym domu. Za to jestem wdzięczny moim rodzicom. Jestem im wdzięczny za to, że choć niektóre zimy były bardzo srogie, zwłaszcza pamiętam taką zimę, kiedy byliśmy bardzo mali, rodzice nas opatulali w takie grube kurtki i motorem SHL-ką jeździliśmy do katedry na roraty. Z przodu siedział tato, w środku dzieci i z tyłu mama. To było takie długie siedzenie na tym motorze i przyjeżdżaliśmy. Zimno było w katedrze, tam nigdy nikt nie słyszał jeszcze w tamtych czasach o jakimś ogrzewaniu w kościele i trudno było wystać, ale pamiętam, jak byliśmy dumni, że ja byłem w stanie, że ja uczestniczę w roratach. I tego nas rodzice nauczyli. Nie rozpieszczali nas. Dzisiaj wielu rodziców boi się cokolwiek wymagać od swoich dzieci. Chucha i dmucha, żeby się dziecku nic nie stało. Potem efekty są czasem zupełnie różne od tego, co się spodziewają. Mam takiego kolegę, który od kiedy pamiętam zawsze rozpieszczał swojego syna. Cokolwiek ten dzieciak tam sobie wymarzył, to na pstryknięcie miał. Wszystko dostawał. Chciał grać, już mu kupują jakiś keyboard, ale potem on się przerzucił na gitarę, kupują mu gitarę. Saksofon mu się spodobał. Masz saksofon. Chodził do najlepszych nauczycieli. Język angielski, ale się szybko znudził. I dzisiaj mówi mi ten jego tato, że syn z nim nie rozmawia, że jest na niego wściekły. Owszem, bierze od niego kasę, jest w szkole średniej, ale nie chce znać swojego ojca. Matkę też ledwo toleruje. Moi drodzy, był taki czas w życiu mojego taty, że miał problem z alkoholem, chodził po knajpach, a ja musiałem go z tych knajp wyciągać. Ale za to też jestem Panu Bogu wdzięczny, bo dzisiaj jako ksiądz wiem, czym jest alkoholizm. Wiem, co powinno się robić, a czego nie. Jak to się dzieje, że czasem rodzina pomaga pić alkoholikowi, choć chciałaby wyciągnąć go z tego nałogu. Myślę też, że dzięki temu, co wtedy widziałem, co przeżywałem, nigdy nie zostałem alkoholikiem. Choć nie powiem, że nigdy nie piję alkoholu, to wiem, czuję, jestem przekonany, że nigdy nie stanie się to jakimś moim hobby, ani tym bardziej chorobą. Oczywiście nie wszystko dobre zawdzięczamy swoim rodzicom. Chcę powiedzieć, że rodzice nas kształtują, czynią tym, kim dzisiaj jesteśmy. Nauczyłem się pływać dopiero jako człowiek dorosły, znaczy nie pływam za dobrze, ale nauczyłem się pływać dopiero jako dorosły człowiek, ponieważ wyjeżdżaliśmy z rodzicami zwykle tam, gdzie była głęboka woda, bo tato był wędkarzem. Ja też wędkowałem, no ale pływać się tam za bardzo nie można było nauczyć. Pamiętam, kiedyś przyniosłem razem z zakupami, kupiłem gumę do rzucia, chociaż rodzice zabraniali mi kupować coś na własną rękę. I pamiętam, jak musiałem iść za rękę z mamą. Wydawało mi się, że wszyscy widzą, co się dzieje i wszyscy patrzą na mnie z takim może nie z pogardą, ale wszyscy wiedzą, jakiego strasznego czynu dokonałem i musiałem oddać tę gumę, chociaż już ją rozpocząłem i jedna była nadgryziona. Jestem wdzięczny, bo rodzice nauczyli mnie uczciwości, prawdomówności. Pierwsze adwenty, które przeżywaliśmy, to były terroraty, ale też powroty mojego taty z Niemiec. Często wracał w nocy i myśmy się uczyli czekać. Uczyliśmy się czekać na powrót ojca. A dzisiaj zawsze, kiedy mam jakiś problem, kiedy są sprawy, co do których nie wiem, jak sobie poradzić, to pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to, że trzeba prosić rodziców o modlitwę. I wiem, że oni to z Panem Bogiem załatwią. Widzę też, jak dzisiaj przyjeżdżają wnuki mojej siostry, moich sióstr i rodzice modlą się razem z nimi i dzieci lubią tę modlitwę. Wiele zawdzięczam dziadkom. Dziadek Janek uczył mnie patriotyzmu. On pierwszy powiedział mi o Katyniu. Nie chciałem wierzyć dziadkowi. W szkole uczyli nas, że jak wkroczyli Rosjanie, to było wyzwolenie dla naszej ojczyzny. A dziadek przedstawiał historie, które nie mieściły się w głowie. Dopiero później, po latach, zrozumiałem, że miał rację. Babcia, jedna i druga, rozmodlone, pomimo ciężkiej choroby. To też wywarło wpływ na moje życie. Dziadek Julian miał do kościoła kilka kilometrów piechotą i też zawsze chodził razem z nami. I zmarł po procesji Bożego Ciała. Tak się schodził, przyszedł, położył się i umarł. Pan Bóg dał mu piękną śmierć. Przepięknie klął. Nikt tak nie klął jak mój dziadek, ale niestety albo stety nie załapałem tej jego smykałki. Wspaniale opowiadał. Śmialiśmy się do rozpuku z tych jego historii. I nauczył mnie też ciężkiej pracy, bo wakacje to był czas, który dzielił się wtedy, dziadek mieszkał na wsi, dzielił się na żniwa i wykopki. Jak się kończyły żniwa, to zaraz się rozpoczynały wykopki. I nawet jako dziecko musiałem od początku pomagać, ciężko pracować. Myślę, że to też człowieka kształtuje. A potem było wiele innych osób. Pamiętam siostrę Helenę z katedry Szarytkę. Przygotowywała nas do pierwszej Komunii Świętej, uczyła szacunku do Eucharystii. Pamiętam wielu kapłanów, opiekunów ministrantów, którzy przekazywali nam miłość do Kościoła, do Pana Boga. Księdza prałata Ambroziaka, proboszcza mojej parafii, który przed wszystkimi jeszcze, zanim ktokolwiek z rodziny był w stanie, przyjechał do szpitala po operacji mamy. Mama opowiadała, że był pierwszą twarzą, którą zobaczyła, jak się obudziła. Pamiętam wielu kapłanów. Ksiądz Leon pięknie śpiewał. Ksiądz Andrzej, kleryk, nauczył szacunku do dusz czyśćcowych, kiedy nie można było zamknąć kościoła. On się pomodlił i zaraz zadziałało. Ksiądz Sławek świętej pamięci uczył mnie szacunku i wiary w to, że w sakramencie pokuty Bóg działa, więc nie ma się czego bać. Wasz ksiądz proboszcz do dzisiaj uczy mnie nowoczesnego duszpasterstwa i również wprowadził mnie w kapłaństwo, w taką pracę duszpasterską już w pierwszych tygodniach, poświęceniach. Wspominaliśmy wczoraj taką historię, jak to bardzo się starałem na początku dobrze wypaść. Pierwszy dzień jest szczególnie ważny. To była moja pierwsza praca duszpasterska. tak się spiąłem, żeby wszystko było dobrze, żeby nie podpaść, żeby jakoś zrobić dobre wrażenie, że zaspałem, spóźniłem się na pierwszą mszę. W ogóle nie przyszedłem. No przyszedłem po godzinie, taki przestraszony, a ksiądz Andrzej, ksiądz proboszcz, przyjął mnie serdecznie i powiem szczerze, że ty mnie kupił i ta serdeczność pozostała do dzisiaj. Moi drodzy, tak wielu ludzi spotykamy na naszych drogach życia, także życia kapłańskiego. Oni wszyscy uczą nas pokory, uczą nas miłości do Pana Boga, uczą nas tego, jak być dobrym człowiekiem i dobrym kapłanem. I za to chciałoby się im wszystkim podziękować. I za to powinniśmy im wdzięczność. Sięgnijmy w historię swojego życia. Spójrzmy za siebie. Zobaczmy swoich dziadków, swoich rodziców i zastanówmy się, czy każdy z nas nie mógłby powiedzieć, nie mógłby zaśpiewać w pełen zadziwienia Panu Bogu, jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele, iż jestem w życiu jak chłów gość przygodny, co zaproszony przyszedł na wesele niespodziewanie, choć i nie odszedł głodny. Czy jesteśmy wdzięczni? Czy potrafimy tę wdzięczność okazywać? Myślę, że najlepszą wdzięcznością dla Pana Boga jest radość i szczęście w oczach naszych najbliższych i tych wszystkich, którzy nas kształtowali, którzy sprawili, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Amen.